środku dnia.
Wielka tragedia i zbrodnia, o której mówi cała Polska. Wczoraj w Środzie Wielkopolskiej w centrum miasta znaleziono dwie ciężko ranne osoby. 84-letnią kobietę i jej 48-letniego syna. Niestety kobieta zmarła. Mężczyzna, jak się później okazało, ksiądz, trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Jego stan jest ciężki. Już po południu policja zatrzymała sprawcę, 48-letniego obywatela Mołdawii, który w środzie mieszkał od 2 lat. W Polsce nie był karany, mieszkał niedaleko od miejsca zbrodni z Polką. Kobieta przyznała, że 48-latek znęcał się nad nią, no ale wróćmy do wczorajszych wydarzeń. Połączymy się teraz z rzecznikiem Wielkopolskiej Policji, Andrzej Borowiak jest z nami, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie inspektorze, proszę powiedzieć, kto zgłosił na policję, że w budynku doszło do włamania?
Policjanci przede wszystkim po otrzymaniu tej informacji błyskawicznie pojechali tam na miejsce do tej kamienicy. Od razu zorientowali się, że mamy do czynienia z napadem rabunkowym, włamanie i napaść na domowników, na mieszkańców. Dlatego od razu tam na miejsce zostały ściągane nasze ekipy śledcze. To ważne, tym osobom pokrzywdzonym, poszkodowanym, które były no praktycznie nieprzytomne, ratownicy z pogotowia udzielali pomocy. Oboje zostali przewiezieni do poznańskich szpitali i niestety kilka godzin później otrzymaliśmy wiadomość, że kobieta nie przeżyła.
Więc z tego co wiem, mężczyzna, czyli ksiądz, jest w ciężkim stanie i wczoraj przeszedł operację, tak?
Takie informacje wstępne nam przekazano. Wiem, że dzisiaj szpital ma wydać w tej sprawie oświadczenie.
A czy my wiemy, jaki był ten modus operandi, to znaczy w jaki sposób te osoby zginęły?
Oczywiście tutaj w tej chwili po zatrzymaniu tego podejrzanego pewne hipotezy są już postawione, ale to wszystko musi być zweryfikowane. Dzisiaj od rana nad tą sprawą siedzieli zarówno policjanci z Komendy Wojewódzkiej, tutaj z Poznania, także ze Środy Wielkopolskiej i prokuratorzy, którzy mają już zaplanowany cykl działań i czynności związanych chociażby z tym zatrzymanym. Dla nas najistotniejsze jest to, że wczoraj od razu od samego rana na miejscu pracowała profesjonalna ekipa śledcza, dochodzeniowcy, technicy kryminalistyczni, między innymi również technik z Poznania ze skanerem 3D, a także eksperci z laboratorium, którzy skupili się na zabezpieczaniu najdrobniejszych śladów. To wszystko z jednej strony ma pozwolić nam odtworzyć to, co wydarzyło się wewnątrz budynku, a z drugiej strony zapewnić prokuratorom materiał dowodowy, tak by skutecznie tego zatrzymanego, podejrzanego mężczyzna potem oskarżać w sądzie.
Z jednej strony dowody, niezwykle ważna sprawa w sądzie zwłaszcza, natomiast wtedy też, czyli wczoraj po wykryciu tej zbrodni, ważne było znalezienie tego ewentualnego sprawcy. Właśnie, co się przydało najbardziej? Czy monitoring tutaj pomógł w ustaleniu? Bo bardzo szybko przecież, to po kilku godzinach już mieliście zatrzymanego sprawcę.
No w tego typu sprawach oczywiście jest to kilka takich elementów. No z jednej strony taka bieżąca analiza wynikająca z tego, co zastaliśmy na miejscu tej zbrodni, tego napadu, to co przekazują nam dochodzeniowcy, technicy, policjanci, którzy przeszukują i sprawdzają każdy metr wokół takiego budynku, ale też oczywiście policjanci kryminalni, którzy rozmawiają z ludźmi, pytają o to, czy ktoś coś widział, coś słyszał. Funkcjonariusze oczywiście, którzy przeglądają na bieżąco nagrania z kamer monitoringów obiektowych i innych, które znajdują się w pobliżu. Kompleks i komplet takich szczegółów pozwala budować jakieś wersje śledcze. No tu akurat w tym przypadku nie jest to żadną tajemnicą. Pomógł właśnie monitoring, który zarejestrował człowieka, mężczyznę poruszającego się w przedziale czasowym, w którym mogło dojść do tej napaści. Okazało się, że to właśnie mieszkaniec tej samej ulicy, na której mieszkała ta 84-letnia kobieta, która jest ofiarą tej napaści. Mężczyzna mieszkał w pobliżu, jak już mówiliśmy wcześniej, to 48-latek, obywatel Mołdawii w Polsce, w tym miejscu w środzie przebywał od 2 lat.
Czy my wiemy coś więcej na jego temat? Czy on jakąś kartę w polskiej policji ewentualnie? Czy macie jakieś informacje z mołdawskiej policji odnośnie jego przeszłości?
Ten mężczyzna, przebywając tutaj w Polsce od 2 lat, nie był odnotowany w żadnych rejestrach, nie popełnił żadnego występku nawet. Miał tak zwaną czystą kartę, natomiast mamy informacje na razie niepotwierdzone, ale rzekomo wcześniej, przed przyjazdem do Polski, miał popełnić jakieś włamanie i kradzieże, za które miał przebywać jakiś czas w zapalach karnych, ale tutaj decyzja o tym, czy będzie to weryfikowane w jakikolwiek sposób, takie decyzje podejmą prokuratorzy.
I rozumiem, że na razie udział osób, znaczy innych uczestników tam nie ma. Na razie jest i on jeden, jako jedyny sprawca, nie mam na razie żadnych śladów.
W tym momencie możemy powiedzieć już z pewnością, że jest on jedyną osobą, której możemy stawiać zarzuty. Nie mamy tutaj żadnych informacji, aby ktokolwiek tam był, po prostu kamery monitoringu nikogo takiego nie zarejestrował.
No i motywy wyrabunkowe, rozumiem, tak? Na razie wiadomo, on coś powiedział w ogóle, jakoś tłumaczył się z tego?
Takie przesłuchanie odbędzie się dzisiaj w prokuraturze po południu, natomiast co do ewentualnie motywu tego rabunkowego, no nie mamy żadnej wątpliwości, dlatego że do tej kamienicy niewielkiej sam fakt włamania jest potwierdzony oraz to, że u mężczyzny w mieszkaniu znaleźliśmy wiele różnych drobnych przedmiotów, które ukradł z tej kobiecie, na którą napadł.
Dziękujemy bardzo, rzecznik Wielkopolskiej Policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję za rozmowę.
Do usłyszenia. Proszę Państwa, ofiara dr Elżbieta S. była w środzie osobą znaną i lubianą, mówi Zbigniew Król z Gazety Średzkiej.
Pani doktor, 84 lata, ale lekarz, który przyjmował tutaj pacjentów od zawsze i przyjmowała do teraz. Tutaj my mamy mnóstwo tych komentarzy na naszych profilach w mediach społecznościowych, kiedy ludzie piszą, byliśmy u pani doktor tydzień temu, prawda, byliśmy 2 tygodnie temu i pani doktor zawsze po prostu pomagała, bo zawsze mówiło się, że jeżeli nie masz już gdzie pójść, to na pewno po prostu pani doktor przyjmie po prostu pacjenta. I tak to było, dlatego ona miała świetne postrzeganie w środzie i była bardzo lubianą osobą.
Sprawa zabójstwa w środzie jest głośno komentowana także na ulicach. Przed domem zamordowanej lekarki przystają ludzie i rozmawiają o motywie i sprawcy. Czy był znany ofierze? Mówi Zbigniew Król z Gazety Śledzkiej.
Wiemy, że jest motyw rabunkowy, prawda? Bo też policja mówi otwarcie, że jest motyw rabunkowy. My oczywiście zastanawiamy się nad tym, czy podejrzany mógł wcześniej w tym domu być na przykład jako pacjent i mógł na przykład coś zaobserwować, bo to są takie oczywiście głosy i wszyscy zastanawiamy się nad tym, czy on włamując się do tego domu dokładnie wiedział po prostu, co chce tam ukraść, czy też spodziewał się, że znajdzie tam jakieś kosztowności. Policja nas w tej chwili nie informuje co tego, co dokładnie zostało po prostu ukradzione, a co zostało znalezione przy sprawcy w momencie zatrzymania. Także nie potrafię więcej jakby odpowiedzieć, znaczy więcej powiedzieć na ten temat.
Dom zamordowanej lekarki, jak jego otoczenie, są bardzo zadbane. Zbigniew Król z Gazety Śledzkiej przyznaje, że dr Elżbieta S. korzystała z pomocy zaufanych ludzi z zewnątrz.
Były tutaj osoby, które pomagały pani doktor w prowadzeniu tego domu, ale są to też osoby, które miały wielkie zaufanie całej rodziny, z tego co się orientuję. Natomiast co do monitoringu, rzeczywiście krótko potem, jak policja rozpoczęła swoje działania, to tutaj wszystkich sąsiadów proszono o to, aby zabezpieczyli, też udostępnili monitoring zarówno tutaj w centrum przy ulicy Dąbrowskiego, jak i w ulicach okolicznych, czy też z tyłu za tą działką. Więc myślę sobie, że to na pewno mogło policji pomóc.
A morderstwo jest komentowane także przez internautów. W związku z tym, że podejrzany jest obcokrajowcem, uruchomiła się fala hejtu, mówi Zbigniew Król z Gazety Śledzkiej.
My wyłączyliśmy komentarze od razu u nas, nie, żeby nie było można komentować. Wiedzieliśmy, co się wytoczy, zresztą na innych, gdzieś tam w innych mediach oczywiście ten hejt się zaraz tam wylał, nie? Może to jest jakiś tam problem. Sam się zacząłem zastanawiać, jeszcze problem związany z tym, że tutaj pracuje mnóstwo ludzi obcokrajowców i na przykład mieszkańcy Starówki mówią, że wieczorem jak idziesz, nie mówię, że coś się dzieje, bo nie dzieje się, nie? Trzeba to sobie powiedzieć, nie? Ale idziesz, prawda, i siedzą po prostu mężczyźni młodzi, średni wieku, prawda, i sobie tam siedzą i sobie po prostu wszyscy tam obserwują, nie? I ludzie zaczynają czuć coś takiego, jakiś taki dreszczyk, nie? Natomiast oczywiście jestem jak najdalszy od tego, żeby po prostu mówić, że to obcokrajowcy tutaj po prostu są winni, bo to jest po prostu facet, który jest potencjalnym przestępcą.
Mieszkańcy potwierdzają, że lekarka była w mieście powszechnie znana i szanowana. Ubolewają jednocześnie nad tym, że miasto przestało być tak bezpieczne, jak było jeszcze kilka lat temu.
Nie było kiedyś stomatologa.
Kiedy stomatologów nie było, no to człowiek po prostu korzystał z jej usług, a ona przyjęła każdego, nawet w nocy. Bardzo uczynna, bardzo.
Proszę pani, czy środa jest spokojnym miejscem do życia?
No już teraz chyba nie będzie. Różnie to jest, bo to...
dużo obcych, nie? To wszystko.
Strach na przykład iść na pociąg, na...
Tam jest ciemno, czy wieczorami.
Jest ciemno, to... Także no, jest naprawdę nieciekawie.
Bardziej spokojniejsze, a teraz za dużo to wszystko się dzieje. Nie?
Każdy przyjezdny, każdy gdzieś tam, zobaczyć w samym boku. No, wiele się wyprowadziła, a są wynajęte do Ukraińców i do jeszcze innych ludzi, których nawet się nie znamy, no bo po co?
Przed domem doktor Elżbiety S. palą się dzisiaj znicze. No i mieszkańcy podchodzą i komentują to, co się wydarzyło.
Jako dziecko często chodziliśmy do pani doktor, do dentysty. Po prostu to była bardzo znana i bardzo miła osoba. Ta tragedia, co się wczoraj zdarzyła, to przykra rzecz. Przykra, że takie coś może spotkać starsze osoby. To jest naprawdę nie do pomyślenia.
Przyniosła pani znicz tutaj, żeby zapalić?
Nie tylko ja pamiętam, bo widać, że już tych zniczy jest tutaj troszeczkę.
Dom piękny, zadbany.
Tak, dokładnie.
Kogoś niestety skusił.
Jeśli to się okaże, że to faktycznie taka osoba, to ja nie wiem, czy nasze społeczeństwo będzie dalej tolerowało uchodźców, którzy tutaj przychodzą i burzą nasz spokój.
Ja, broń Boże, nie jestem adwokatem tych ludzi, natomiast takie straszne morderstwo 2 lata temu pod Biedronką, to obcokrajowcy nie brali w tym.
Nie.
Natomiast nie jest pani pierwszą osobą, która mówi o tym, że to może uruchomić taką falę.
Społeczeństwo się boi. Boi, bo to są obcy ludzie, my ich nie znamy, nie wiemy, do czego są zdolni.
Proszę państwa, na miejscu w Środzie Wielkopolskiej pod prokuratorem jest nasz reporter Grzegorz Ługawiak. Czy 48-latek został już dowieziony?
Dzień dobry. Niestety czekamy jeszcze tutaj wraz z grupką dziennikarzy, no i taką już formującą się grupką gapiów na to przywiezienie tego człowieka. No być może jest szansa, że on powie natychmiast, że przyznaje się do winy i wtedy być może prokuratura już ogłosi to już dzisiaj. Wszyscy spodziewamy się też, że niebawem dojdzie do wizji lokalnej w tym domu, który no teraz wygląda zupełnie spokojnie, jak gdyby nic się nie stało. Palą się tylko przed nim znicze, tak jak już mówili mieszkańcy. Ta sprawa jest tutaj żywo komentowana. Rzeczywiście wczoraj byłem tutaj już po południu w środzie przed tym domem i nie było człowieka, który by przechodząc się nie zatrzymał i nie spojrzał. Ludzie wymieniali uwagi na temat tego, co się stało. Snuli tutaj różnego rodzaju domysły. Zauważyłem w ogrodzie świeże worki z czymś, co zostało zgrabione, posprzątane. Zwróciłem na to uwagę mieszkańcom i oni powiedzieli, że niedawno jakieś tam prace w tym ogrodzie mogły być wykonywane. Łączyli to z tym człowiekiem, który tam do tego domu wszedł. No bo ludzie mówią, że no, przechodził sobie i nagle stwierdził, że wejdzie. To takie dość nieprawdopodobne. No, tak jak mówię, te teorie są tutaj przez ludzi wymyślane, wręcz środa mocno żyje tym całym wydarzeniem. Chociaż, jak przypominają policyjne kroniki, to nie jest pierwsze takie brutalne morderstwo. Przed chwilą była mowa o morderstwie pod sklepem Biedronki, kiedy to mieszkaniec Poznania, który czasowo mieszkał w Środzie Wielkopolskiej, zamordował kobietę, z którą się umówił przez internet. Kilka lat temu było morderstwo brutalne fryzjerki, zabił ją mąż, właściwie na oczach syna. Także nie są to rzeczy w środzie takie zupełnie obce. Natomiast to, co teraz się dzieje, jest dość ciekawe z tego względu, że rzeczywiście prawie każda osoba, z którą rozmawiałem, wspomina o obecności ludzi, którzy no, nie są obywatelami Polski. To jest bardzo niepokojące, ponieważ no, ludzie też przyznają, że żadnej krzywdy na ulicy nigdy nie zrobili. Zobaczymy, będziemy obserwować, jak tylko ten człowiek zostanie dowieziony. Ja poinformuję redakcję. Będziemy w kontakcie ze Środy Wielkopolskiej. Grzegorz Ługawiak.
Bardzo dziękujemy. Więcej na ten temat także w popołudniówce w Kalejdoskopie Wielkopolskim po 16:00 na naszej antenie. No i oczywiście w serwisach informacyjnych. Strasznie przygnębiająca sprawa, przyznają państwo. W naszym studiu Maciej Szuba, prywatny detektyw, kiedyś szef poznańskiej policji, szef wydziału kryminalnego także przez 10 lat. No to co mamy? Po raz kolejny Rodiona Raskolnikowa, zbrodnia i kara, schemat się powtarza, motyw naprawdę w tym przypadku akurat bardzo przyziemny, motyw rabunkowy.
No niestety, panie redaktorze, to ja to nazywam niskimi pobudkami, bo rzeczywiście to są najniższe pobudki, kiedy ktoś włamuje się do domu, kiedy powinien spodziewać się, że będą domownicy i jest przygotowany na to, że pokona ewentualny opór domowników do tego stopnia, że jest w stanie ich zabić. To jest rzecz straszna. Ja zajmowałem się naprawdę kilkanaście lat ciągle zabójstwami i to były najgorsze sytuacje, kiedy być może ten człowiek nie planował do końca dokonania zabójstwa, ale powinien się spodziewać, że może do tego dojść.
No, ale 84-letnia kobieta, wyobrażam sobie, no widzieliśmy na zdjęciach posturę tego mężczyzny, no to był kawał chłopa. Ja przepraszam. No i teraz ta starsza pani, ona miała mu w jakikolwiek sposób zagrozić? No oczywiście mogło to być w kategoriach tego, że mogła go po prostu rozpoznać i później powiedzieć
że kto to był. Tak. Tak, jak najbardziej, ale no, postura posturą. Panie redaktorze, prawda jest taka, że nawet największy zbrodniarz się w takim momencie też boi. To jest taki strach w podświadomości, który, jak to mówią, strach ma wielkie oczy i być może przesadza w swoim działaniu.
Przeskalowuje
jakby to wszystko i dochodzi do tego, do czego nie powinno dojść.
No to był ten wątek tego, że w mieszkaniu był także syn kobiety. Jak się okazuje, to był ksiądz 48-letni, który akurat na wakacjach był, więc być może ten sprawca został zaskoczony tym, że w mieszkaniu ktoś jeszcze jest.
Spodziewam się, że był zaskoczony. Spodziewał się właśnie tej drobnej, starszej pani, którą można powiedzieć byłby w stanie owinąć wokół palca. Natomiast nie wiemy, jak odbyła się cała ta akcja wewnątrz po jego wejściu do środka. Co tam się działo? Ja myślę, że będzie obszernie wyjaśniał, zacznie od swoich motywów niskich. Zresztą i tutaj myślę, że nie ma usprawiedliwienia, bo motyw rabunkowy jest takim motywem...
No, najniższy pobudek.
To są najniższe pobudki, jakie mogą być, bo on zamiast wziąć się do roboty, to idzie i gotów jest nawet zabić, żeby parę świecidełek sobie zabrać, które nie mają może i zbyt wielkiej wartości. Natomiast sam już pomysł jest bardzo złym pomysłem. Wracają te takie ciemne lat 80., początku 90., gdzie takich sytuacji, takich napadów rabunkowych było dość sporo, gdzie wręcz torturowano ofiary po to, aby wydały pieniądze. Chcę tu zwrócić uwagę na to, że to były czasy, kiedy nie było takiego wielkiego zaufania do banków. Pieniądze trzymało się kosztowności w domu i oczywiście to było też gdzieś chowane i wtedy rzeczywiście, jeżeli nie było to wydane tak po prostu z marszu, no to torturowano, podcinano, że tak powiem, uszy, obcinano palce i tak dalej. Także tutaj no, mamy przypomnienie z starej epoki.
Ale myśli pan, że patrząc z perspektywy, bo poruszył pan niezwykle ciekawy temat, jeżeli chodzi o kryminalistykę, ten sposób popełniania zbrodni przez sprawców, on się jakoś przez te ostatnie 40 lat mocno zmienił, no bo te lata 80. pewnie pan pamięta, kiedy pan już jeszcze był takim funkcjonariuszem, no później komendantem, no i lata 2000, kiedy w kronikach policyjnych w pewnym momencie zaczęło tych zabójstw ubywać, to znaczy naprawdę już coraz mniej się pojawiało.
Ale to też jest związane z tym, co lekko nadmieniłem, że ludzie przestali trzymać pewne kosztowności w domu, pieniądze właściwie dzisiaj są rzadkością. I złodzieje po prostu już, czy rozbójnicy rezygnowali z tej formy, bo wiedzieli, że ich trud, w cudzysłowie oczywiście trud, no spełnia na niczym, bo niezbyt wiele mogą osiągnąć. No chyba, że wiedzieli, że kogoś tam podsypali pieniędzmi, czy jak to kiedyś było właśnie, sprzedawali dolary i wiedzieli, że te dolary są w domu, no to oni szli po prostu jak po swoje. Rzeczywiście było tego teraz mniej. Jestem właściwie zbulwersowany tym faktem. Nie spodziewałbym się, że dzisiaj może być takie wejście z takimi konsekwencjami, bo Nie wiem, czy pan pamięta, ale jeszcze niedawno, no niedawno, kilka lat temu, były takie włamy w nocy na Śpiocha, kiedy mówiono, że rozpylany jest jakiś środek, który powoduje głęboki sen, i wtedy okradano te mieszkania czy domy
jednorodzinne
i tak dalej. Ale to też się skończyło. Dzisiaj generalnie przestępcy idą do miejsc, gdzie są pieniądze.
Bankomaty wysadzają.
Bankomaty wysadzają, właśnie to chciałem powiedzieć. Wiedzieć. Mało tego, no ale z drugiej strony, pani była stomatologiem. Wiadomo, że to jest taki dość dobrze płatny zawód. Klientela była, bo pani była znanym stomatologiem od lat. I on po prostu na prostym przełożeniu myślowym wykoncepował sobie, że on pójdzie, bo pieniądze na pewno tam będą i będą inne kosztowności, które można zabrać i gdzieś spieniężyć. Więc myślenie tu jest bardzo proste. Myślę, że na całe szczęście ten człowiek wpadł i on już nie będzie czynił zła, aczkolwiek należy sprawdzić jego przeszłość do bólu. Tu jego pobyt w Polsce prześwietliłbym naprawdę do szpiku kości, bo było kilka spraw, które mogłyby pasować do tego modus operandi i myślę, że policja to będzie robiła.
Czyli na przykład zabójstwo na osiedlu Jagiellońskim z października ubiegłego roku?
Bym powiedział, że taka analogiczna sytuacja. Starsza pani, parter, szyba wbita, wejście, zabójstwo. Rabunek i zniknięcie gdzieś tam w krzakach. Pora była bardziej sprzyjająca, bo było szybko ciemno. Ten przypadek na pewno bym sprawdził i poszukałbym jeszcze w kraju i tutaj w Wielkopolsce takich podobnych.
No ale wiemy też, że mężczyzna znęcał się nad partnerką, z którą mieszkał przez 2 lata. Polka, która z nim mieszkała, przyznała, że była bita przez 48-latka. Czyli jakby widzimy, że to nie jest przypadek tak do końca Raskolnikowa, który był studentem spokojnym i nagle wymyślił sobie jakąś teorię, żeby zlikwidować osobę, która jego zdaniem była zła.
No właśnie. Ja tutaj dziwię się tej pani, że ona wytrzymywała takie, że tak powiem, poniżanie i bicie, co dzisiaj w XXI wieku no jest nie do przyjęcia, przynajmniej w naszej kulturze. I tutaj ona, godząc się na to, jakby hodowała gada, bo ja to będę mówił tu na wprost i niestety tak się stało, że zrobił on najgorszą zbrodnię, jaką może człowiek zrobić drugiemu człowiekowi.
No ale mamy takich przypadków też więcej. No przecież w zeszłym tygodniu mieliśmy na przykład Czeszowo koło Miłosławia. Wieś. W lipcu wyszedł tam z zakładu karnego za drobne przestępstwa 45-latek, który dał się mieszkańcom we znaki, za cel obrał kościół parafialny księdza proboszcza, też groził mieszkańcom. Stało się to w pewnym momencie na tyle niebezpieczne, że został zatrzymany i za groźby karalne został aresztowany przez sąd. No, tutaj możemy powiedzieć, że jakby mechanizm jakiś zadziałał. No ale jest pytanie, ten mężczyzna też pewnie wyjdzie za jakiś czas. Więc
to jest
groźby karalne maks 3 lata to są.
No, takie jest prawo i niestety z drugiej strony też nie możemy ludzi sadzać do więzień na wieki.
No, ale może trzeba zbadać psychikę takiego człowieka.
A należałoby, bo widać, że pan Jaworek, który dokonał strasznego zabójstwa 3 osób, 4. się chłopakowi udało, bo był na tyle sprytny, że się schował, wymierzył sobie karę i tu mamy z nim spokój, bo on prawdopodobnie działałby dalej. Całe szczęście, że strzelił do siebie, a nie do kogoś innego, bo to też mogło wchodzić w orbitę tego zainteresowań. Jakby musiał się utrzymywać, nie wiadomo, czy nie dokonywałby podobnych napadów rabunkowych po to, żeby uzyskać środki na życie, na przeżycie i tak dalej.
Ale przez 2 lata jakoś przeżył.
No i tutaj jestem przekonany, że ktoś mu w tym pomagał i tutaj i to jest niemożliwe, żeby on sam zapewniał sobie jedzenie, picie, ubiór i tak dalej, całą swoją, że tak powiem, otoczkę potrzebną do życia.
Proszę państwa, za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Audycja W Środku Dnia, Radio Poznań, za 22 minuty, godzina 13. Don't get angry, listen to sounds. In good times, we'll find a way back around. And I've got the answers. Go on and touch my skin.
Them better days always come back again. This life's a boat, boy. It all comes in waves. On the radio, her laughter and sweet mistakes. And I was in love, well, as a younger child. So I pray these better unstable days, they stay a while. So don't get hateful or hot damn. There's a fire burning in the back 40. I'm still finding out who the hell I am. And I'm so tired of wasting it away. Gonna find the time to realize I'm in deep on better days. She always told me there'd be times like this. With a blue guitar, a city bar, and a streetlight kiss. But I've never known quite what I deserve. You try so hard and wind up getting burned. So don't get hateful, Lord, hot damn. There's a fire burning in the back 40. I'm still finding out who the hell I am. So tired of wasting it away. Gonna find the time to realize I'm in deep on better days.
Audycja w środku dnia w radiu Poznań. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co wydarzyło się w Środzie Wielkopolskiej. Straszna tragedia. Jeżeli 84-letnia lekarka, stomatolog w ciężkim stanie, jej syn. Sprawca, 48-latek, zatrzymany przez policję. Dzisiaj będzie przesłuchiwany przez prokuratora. No i prawdopodobnie dzisiaj albo jutro zapadnie decyzja co do ewentualnego aresztu tymczasowego dla niego. 618-654-654. Panie Piotrze, witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry. No, sprawa trochę osobista, bo tak jak pani dentystki nie znałem, jestem poznaniakiem, ale miasto Środę Wielkopolską w ogóle bardzo uwielbiam. I tak jak tutaj we wiadomościach pan redaktor Maciejewski chyba bardzo ładnie powiedział, to spokojne miasteczko, bo one właśnie takie jest, dotknęła taka sytuacja. A osobista sprawa o tyle, że bardzo bliska mi osoba znała się z tym poszkodowanym księdzem. I no to jakoś tak bardzo dotknęło. To jest jedna sprawa. Druga, to co tutaj gość mówił na antenie. Ja sobie nie przypominam, jak dawno nie było motywu rabunkowego, takiego mieszkaniowego. Wywalane są bankomaty, coś tam jeszcze, ale takie rzeczy, no ja w ogóle sobie nie przypominam, żeby, powiem dosłownie tak, żeby z polskiej strony to nastąpiło. To są lata 90., gdzie były te wszelkiego rodzaju mafie, mafijki. To wtedy to się działo nagminnie. A to sama sytuacja, to morderstwo, jaki motyw mnie zaszokował. Tak jakbyśmy się trochę cofnęli w czasie. I to jest bardzo niepokojące, ale myślę, że mam rozwiązanie. Proponuję tak. Położyć na glebę cały płot na wschodniej granicy, zlikwidować straż, która pilnuje granicy i będziemy mieli takie morderstwa co drugi dzień. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Akurat obywatel Mołdawii nie musiał przez ten płot się przedzierać, więc tu akurat ten wątek nie do końca. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry. Kłania się Damian Łęczczak z Poznania.
Witamy, panie Damianie.
Chciałem wziąć udział w tym temacie, który...
Tak, jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Witam państwa serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Tak na wstępie chciałbym pana troszeczkę poprawić odnośnie tych pojęć, których pan używał na początku, bo kryminalistyka akurat zajmuje się metodami ujawniania zabezpieczenia śladów i późniejszego ich wykorzystania w procesie, a tymi relacjami, które nauka, która zajmuje się relacjami między sprawcą a ofiarą, dokładnie zajmuje się wiktymologia.
Ale to dziękujemy. Temat,
bardzo proszę.
Szczegółowo.
Ja tutaj akurat w tej konkretnej sytuacji upatruję dużą rolę państwa. Chodzi mi o ośrodki masowego przekazu i takie oswajanie społeczeństwa, zmiany jak gdyby podejścia aktywności społecznej do zdarzeń, dlatego że akurat mam doświadczenie, pracowałem przez 30 lat w policji i często mówi się, jeżeli poruszamy temat współpracy społeczeństwa z policją, o jakimś, prawda, donoszeniu, należy zmienić takie podejście społeczne, rozpatrywanie tych kwestii, jeżeli chodzi o aktywność ludzi, dlatego że na przykład w Niemczech społeczeństwo do tego podchodzi zupełnie inaczej.
Ale wejdę panu w słowo. Chodzi o ten wątek przemocy, tak?
Tak,
mężczyzny tak. W domu. Czyli gdyby ktoś być może zareagował wcześniej, to nie doszło
tak,
do tego.
Tak. Gdyby może nie przeoczył jakiejś sprawy, albo może inaczej, wiedząc, że dzieje się coś nietypowego, gdyby szybciej zareagował, nie miałby jakichś moralnych takich dziwnych, prawda, naleciałości i gdyby doszedł do wniosku, że to ja może zadzwonię i poinformuję policję i nie jest to żadne donoszenie, tylko to jest normalna, to powinna być normalna aktywność społeczna, to może to wszystko by się potoczyło inaczej. Niemniej jednak stało się to, co się stało i wydaje mi się, że my Polacy powinniśmy z tego wyciągać wnioski, dlatego że jeżeli państwo popatrzą na to, co się dzieje, to niestety, ale policja traci. W ostatnim roku straciła kilkanaście tysięcy doświadczonych funkcjonariuszy. Dużo zależy, jeżeli chodzi o efektywność pracy policji, od współpracy ze społeczeństwem i należałoby po prostu zmienić w jakiś sposób podejście do tej aktywności, używać też po prostu innych sformułowań,
czyli
nie że donoszenie.
Prewencja, panie Damianie.
Tak, prewencja, aktywność. Prewencja. Zwracanie uwagi nie tylko na to, co się dzieje w naszym ogródku, ale wokół nas i informowanie odpowiednich służb.
Bardzo, bardzo dziękujemy.
Od tego bardzo dużo zależy.
Tak jest, bardzo dziękujemy. To rzeczywiście jest tak, panie komendancie, że to się tak bardzo w policji popsuło. Bo ja rozumiem, że pewnie jest tak, że do takich spraw bardzo medialnych, do takich spraw, które dotyczą zabójstwa zwłaszcza, są kierowani najlepsi funkcjonariusze, którzy naprawdę trudno im cokolwiek zarzucić, pracują wiele lat, mają doświadczenie, są świetnymi specjalistami. No ale na tej drugiej linii, no to już może właśnie trochę jest już słabiej. Na przykład zadzwoni ktoś i odbiera policjant, mówi, że no dobrze, no to poczekamy, zobaczymy. No bije, no a mocno bije, a słychać tam coś. No tu nieraz mieliśmy takie przypadki, że wiemy, że sprawy były bagatelizowane, jak choćby ta z Żerkowa, jak dobrze pamiętam.
To, co pan powiedział, no niestety pierwsza linia już też słabnie, bo ludzie z tej pierwszej linii, ci najlepsi, najbardziej doświadczeni, odchodzą. No, przychodzi czas, trzeba przejść na emeryturę. Zdrowie już nie to, że tak powiem, i zostawia się miejsce młodym. Kandydatów zbyt wielu na razie nie ma. Policja rzeczywiście ma wielkie problemy z wakatami i to jest jeden z najpoważniejszych problemów naszej polskiej policji, bo tutaj trzeba przyjąć tysiące ludzi do pracy w tej policji. To jest przede wszystkim policja prewencji, którą powinno być widać na ulicy, a kiepsko to wygląda w tej chwili. No ale kogo wysłać, jak nie ma? Nie ma też później kogo właśnie wysłać do tej nauki, tej pracy kryminalnej, dochodzeniowej. To wszystko się po prostu ciągnie i tutaj na całe szczęście te najpoważniejsze przestępstwa są wykrywane. To jest jeszcze siła takiego rozpędu. Jak długo to potrwa, nie wiem. Po prostu na siłę potrzebujemy młodych policjantów i tutaj bardzo bym zachęcał wszystkich, którzy nas słuchają, a mają problemy gdzieś tam z zawodem swoim. Niech spróbują, niech się sprawdzą. Może zostaną detektywami, którzy będą rozwiązywali tego typu...
Zresztą jest taki nawet program w wielkopolskiej policji,
tak,
z tym detektywem.
I tutaj, no bo warto spróbować. No to jest naprawdę ciekawa praca. Ona mnie trzyma już do dzisiaj, mimo że już jestem na emeryturze, to jestem jednak gdzieś tam w jakiejś części tym policjantem i ciągle żyję tymi problemami i ciągle pomagam, postaram się pomagać tak, jak mogę. Natomiast no i jest problem. No, ludzie muszą być, bo bez tych ludzi nic się nie da zrobić.
Panie Sławku, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Też chciałbym tak zacząć trochę od wątku osobistego.
Panie Sławku, jakoś bardziej do telefonu byśmy prosili, bo słabo pana słychać.
Dobrze. Chciałbym tak zacząć trochę od wątku osobistego, że tak powiem. To ten ksiądz jest moim kolegą. Powiem tutaj uczciwie, że to był mój kolega z roku, bo ja też byłem kiedyś księdzem i to jest praktycznie jedyna osoba, z którą mam kontakt, bo otóż region duchowieństwa, także jest to dla mnie też sprawa przykra, chociażby dlatego. No tutaj, no wiadomo, to już ktoś zwrócił uwagę, że no wiadomo, jego mama była stomatologiem, także tutaj no ja nie jestem osobą władzą do ustawiania jakichś tam opinii czy osądów, ale wiadomo, no, że ktoś zwrócił uwagę na to, że dentyści no, raczej do osób ubogich nie należą. I na pewno też sprzęty i gotówka, która pewnie była w domu, zachęcała tym bardziej właśnie do takiego czynu. Z tego, co słyszałem, tutaj państwo mówili we wprowadzeniu obszernym, że ta osoba przebywała w Polsce, ten napastnik od 2 lat, tak?
Tak, od 2 lat w Polsce.
No, także wie pan, no to jest, wiedzą państwo, no to jest też taka sprawa, że kiedy otworzyliśmy granicę z Ukrainą, to no podejrzewam, że tamtą ścieżką ta osoba się może dostać. Tak naprawdę służby nie sprawdzały nikogo. Nie wiem, czy taki miały prykaz i tak dalej. Być może, ale no weszło wiele osób, którym na tym zależało i tak dalej. Co do policji, no to jest właśnie to też, że brakuje takiej współpracy, że ludzie, jeżeli widzą, że może coś się złego wydarzyć, a tym bardziej jak już się coś złego dzieje, to wyciągają telefon, ale nie po to, żeby dzwonić po policję, tylko po prostu, żeby daną tragedię zajście po prostu nagrać. A gdyby jeden z drugim tego telefonu użył do tego, do czego ten telefon de facto ma służyć, to podejrzewam, że byłoby mniej tego wszystkiego złego.
Panie Sławku,
niestety, jeszcze
jedno zdanie, bo już czas nas goni.
Tak, ostatnie zdanie. No, to wydarzenie, jak i wiele innych, no powoduje taki smutny wniosek. Obym się mylił, ale boję się, że ta zbrodnia to jest tylko preludium do tego, co nas czeka w niedalekiej przyszłości. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie Sławku. No i panie komendancie, w takim tonie generalnie komentarze są na różnych stronach internetowych, które dopuściły komentowanie tej sprawy. Wiadomo, zawsze, kiedy obcokrajowca jest sprawcą takiej zbrodni, to Tak się dzieje. Niestety życie nie jest takie, jakbyśmy chcieli sobie tłumaczyć czarno-białe, no bo obcokrajowcy popełniają w Polsce zbrodnie, ale jednak większość popełniają Polacy. Oczywiście statystycznie jest nas więcej, więc to pewnie może dlatego. No, trudno tutaj znaleźć jakiś złoty środek. Proszę Państwa, jeszcze tylko dodam, że na stronie archidiecezji poznańskiej ukazał się komunikat: w związku z tragicznymi wydarzeniami 28 lipca w Środzie Wielkopolskiej zwracamy się do kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych archidiecezji poznańskiej z prośbą o modlitwę w intencji księdza Łukasza, duszpasterza parafii pod wezwaniem świętej Urszuli Reduchowskiej w Dąbrówce w dekanacie komornickim. Jego stan jest poważny. 28 lipca przeszedł operację w szpitalu w Poznaniu. Sprawa będzie pewnie miała swój ciąg dalszy. Z tego co wiem, do prokuratury właśnie został przed chwilą dowieziony ten podejrzany. No i to będzie po prostu niestety klasyczna forma. Usłyszy zarzuty, areszt i potem
zobaczymy, co powie, bo to jest ciekawe, jak będzie się bronił, bo ma prawo do obrony, tak jak każdy normalny człowiek, i tutaj jak będzie tłumaczył swój czyn, czy w ogóle cokolwiek powie, bo może też nic nie powiedzieć, co myślę, że pogorszy jego sytuację, że tak powiem, procesową. Natomiast no, przykra rzecz, że to zrobił obcokrajowiec, nie zrobił tego Polak i nie żałuję tego, dobrze, że nie zrobił Polak, ale chodzi o to, że to boli tym bardziej, kiedy my otwieramy się na tych przybyszy z całego świata, dajemy im tu możliwość życia, pracowania, a oni tutaj no, robią takie rzeczy, ale niestety no, w każdym stadzie znajdzie się czarna owca i tutaj też nie można przekładać tego na wszystkich, którzy są zupełnie w innych celach w tym naszym kraju i pracują, pomagają nam poniekąd. Więc nie wszystko jest jednoznaczne, tak jak pan powiedział, nie wszystko jest czarne i białe. Musimy też z tymi szarościami się liczyć, a życie idzie dalej. Teraz będzie cała procedura wykonana. Ja myślę, że policja już pracuje nad tym, żeby przyjrzeć się temu panu, co on przez te 2 lata mógł jeszcze w Polsce zrobić. Okaże się niebawem.
Bardzo dziękuję. Maciej Szuba, prywatny detektyw, były szef poznańskiej policji. Bardzo dziękujemy za wizytę w studiu.
Dziękuję.
Państwu dziękuję za telefony. Audycja w środku dnia dobiegła końca. Wojciech Chmielewski, dziękuję Państwu. O 13:00 serwis, a publicystyka po raz kolejny na naszej antenie po 15:40.